Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Czy narodowy populizm to współczesny faszyzm? A może inna forma demokracji dająca głos tym, którzy nie mieli go przez dziesięciolecia? O tym m.in. rozmawiała będę z historykiem i politologiem, profesorem Antonim Dudkiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Zapraszam na audycję Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie książce Rogera Itwella i Matthew Goodwina Narodowy populizm, zamach na liberalną demokrację. W tym kontekście też mogą chcieć państwo przeczytać również dwa monumentalne dzieła wydane przez wydawnictwo Sonia Draga, włoskiego pisarza Antonio Scurattiego, Syn stulecia i Mąż opatrznościowy, mówiący o tym, jak rodził się włoski faszyzm. Jednak by nie czynić mojego pytania tendencyjnym, przenieśmy się do roku 1988. Właśnie w tym roku, w którym George Bush został wybrany na prezydenta USA, Jean-Marie Le Pen szokował Francuzów, zdobywając 14% głosów w wyborach prezydenckich. Jego hasło brzmiało po prostu Le Pen – naród. Jako lider Frontu Narodowego 14 lat później, w roku 2002, wstrząsnął całym światem, docierając do finałowej rundy walki o fotel prezydencki. Le Pen wybory przegrał, ale wywołany szok i tak był wielki. Ostro atakując główne partie sceny politycznej, Le Pen przedstawił Front Narodowy jako jedyne ugrupowanie, które mogłoby zniwelować podziały społeczno-gospodarcze kraju, powstrzymać imigrację, zbudować kolejne 200 tysięcy cel więziennych i ponownie wprowadzić karę śmierci w ramach walki z rosnącą przestępczością, chronić też francuskie miejsca pracy, odejść od wspólnej waluty euro i wyprowadzić Francję z Unii Europejskiej. Wkrótce nadeszli inni. W latach 90. XX wieku i na początku XXI w krajach zachodnich pojawiły się całe zastępy narodowych populistów. Czy panie profesorze, jako politolog, ale też historyk, przeczuwał, że to, co się dzieje w tamtych latach, to jest nadchodząca zmiana sceny politycznej w Europie?
Wie pani, no kiedy się patrzy na dzieje demokracji w Europie na przestrzeni całego minionego stulecia, to właściwie to nie zaskakuje. No, to znaczy triumf demokracji liberalnej, taki jaki nastąpił po II wojnie światowej, tak naprawdę od lat 50., był ściśle związany z ogromną prosperity gospodarczą, z boomem gospodarczym, bo demokracja liberalna to jest taki ustrój, który poza wszystkim potrzebuje też bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia. No i kiedy się zaczęły z tym problemy, a one się zaczęły już tak naprawdę w latach 70., stało się jasne, że prędzej czy później demokracja liberalna będzie miała kłopoty. No i to się powoli potwierdziło, choć w moim przekonaniu ona ciągle ma się lepiej niż wielu sądzi, no to oczywiście wydaje się, że ten najlepszy okres w tej przynajmniej dotychczasowej postaci ma już za sobą. I ta książka, o której mamy rozmawiać, Itwella i Goodwina, to dość dobrze pokazuje, bo oni sięgają często nieco dalej w przeszłość i w tym sensie to jest też dość uspokajające, bo oni przekonują, że pewne zjawiska nie są wcale takie nowe, jak się wydaje, że one się pojawiły właśnie dopiero gdzieś kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Niektóre z nich były kilkadziesiąt lat temu też obecne, właśnie takie związane z populizmem. No a trzeba powiedzieć, że populizm w ogóle to jest coś, co jest nawet starsze od liberalnej demokracji, nawet dużo starsze, bo przecież można i populizmu się doszukiwać w starożytnych demokracjach typu ateńskiej i oczywiście w różnych dramatycznych wydarzeniach w kolejnych epokach. W tej najnowszej postaci, no to oczywiście wspomniała pani o faszyzmie i tak naprawdę jego bracie komunizmie, to były ideologie skrajnie populistyczne, które wstrząsnęły przecież dziejami Europy i świata w pierwszej połowie XX wieku, więc na tym tyle to, co dzisiaj się dzieje, nie jest niczym absolutnie nowym, jest tylko w moim przekonaniu, no, można powiedzieć, że nowe formy i nowe treści ten populizm ma inne nieco niż te jego poprzednicy. Natomiast co do samej istoty sprawy, a mianowicie, no powiem brutalnie, żerowaniu na ludzkiej naiwności, to tu się nic nie zmieniło, bo dla mnie wspólną cechą populizmu jest obiecywanie ludziom populizmów wszelakich, jest obiecywanie ludziom rzeczy niemożliwych do spełnienia. Natomiast no, niestety ludzie są podatni na takie obietnice w mniejszym czy większym stopniu i czasem populiści zwyciężają.
A istnieje taki bardzo popularny pogląd, że narodowy populizm to współczesna forma faszyzmu. Czy pan też tak uważa?
Nie, ja jednak wolę faszyzm, zwłaszcza, że neofaszyści istnieją i oczywiście gdzieś oni się tam na marginesie tego narodowego populizmu plątają, ale ja bym jednak wolał oddzielać narodowy populizm od faszyzmu i tak zresztą robią autorzy tej książki, o której rozmawiamy, bo faszyzm to jednak ma pewne konkretne cechy, powiedziałbym, które właśnie można powiedzieć narodziły się we Włoszech i mimo wszystko w tym narodowym populizmie, mimo że są oczywiście pewne podobieństwa, to ja widzę zasadniczą odmienność i to też ta książka Itwilla i Goodwina świetnie pokazuje, a mianowicie stosunek do demokracji. A więc z badań, które są tam przytaczane, bardzo wyraźnie widać, że ogromna większość zwolenników narodowego populizmu jest zwolennikami demokracji. No, faszyzm i demokracja się nijak nie mogą pogodzić ze sobą i w tym sensie poza tymi skrajnymi narodowymi populistami, którzy odrzucają także demokrację, większość z nich jednak chce demokracji, a zatem no, nie można ich uznać za faszystów czy nawet neofaszystów.
Tak, autorzy tej książki ewidentnie nie łączą tych dwóch zjawisk, dwóch ideologii. Pokazują też, że w gamie rodziny populistycznej, populistycznych partii jest bardzo wiele odcieni, od lewicujących po te bardzo skrajnie prawicowe. Ale to wydaje się, że może jeżeli to nawet nie jest faszyzmem, to może prowadzić do pewnych zjawisk, nad którymi tracąc kontrolę, możemy znaleźć się w jakimś bardzo nieciekawym miejscu.
To prawda, chociaż oni są akurat optymistami, oni tam w końcowej części książki prognozują przyszłość pozytywną, czy rozwój głównie dla tak zwanego czegoś, co nazywają umiarkowanym narodowym populizmem, czyli tym, no, który posługując się, czy szermując różnymi hasłami, prawda, o których zaraz pewnie powiemy, jednak no, nie posuwają się do destrukcji całego systemu politycznego, demokratycznego i w tym sensie nie wydaje się przynajmniej w świetle ich diagnozy, żeby nam groził upadek całkowity no, demokracji rozumianej nie tylko jako wyłanianie przez obywateli rządu w alternatywnych wyborach, ale też rozumianej jako przestrzeganie pewnych podstawowych praw i wolności politycznych. To wszystko raczej zdaniem autorów powinno przetrwać mimo kryzysu demokracji liberalnej. Ja się jestem skłonny zgodzić z nimi. Oczywiście wykluczając sytuację jakąś kompletnie nieprzewidywalną, jakiegoś bardzo dramatycznego wydarzenia. No, można powiedzieć, że ta książka została napisana przed wybuchem pandemii, oto jesteśmy w trakcie takiego dramatycznego wydarzenia, które ciągle się jeszcze nie skończyło, choć w moim przekonaniu najgorsze już mamy za sobą. Jak się wydaje, no, te systemy demokratyczne, czy w ogóle generalnie, no, nie doszło do jakiegoś globalnego załamania w świecie polityki. Za sprawą pandemii. No ktoś może powiedzieć, że jeszcze nie doszło, ale ja mam wrażenie, że już nie dojdzie, bo ten najgorszy okres, w którym rzeczywiście no, rządy bardzo wielu państw zostały totalnie zaskoczone, zostało w jakimś zakresie opanowane, nauczono się z tą pandemią jakoś tam walczyć, nie wyeliminowano jej do końca, ale no widać wyraźnie, że na przykład nie wywołało to, choć są zaburzenia na rynku gospodarczym, mówi się o tym przerwaniu łańcuchów dostaw, o pojawiającej się inflacji, no to na przykład nie doszło do jakiegoś totalnego załamania, paniki na rynkach finansowych, kryzysu, nawet jak się to porównuje z 2008 rokiem, prawda, kiedy rzeczywiście doszło do bardzo ciężkiego załamania na światowym rynku finansowym, to widać wyraźnie, że obecny kryzys też jakoś system światowy jest w stanie zagospodarować czy opanować. I to jest pozytywne i to pokazuje, że oczywiście lokalnie w różnych krajach mogą się zdarzać różne dramatyczne wydarzenia, no ale sam fakt prezydentury Trumpa, który jest tam jednym z głównych bohaterów tej książki, oczywiście ją pisali w momencie, kiedy Trump był, można powiedzieć, urzędującym prezydentem. Dziś już wiemy, jak się to z grubsza skończyło.
Tak, i że nie wygrał ponownie, tak, oni tego nie wiedzieli.
Końcówka jego prezydentury była bardzo dramatyczna, ten tłum na Kapitolu, no rzeczywiście można uznać za jednych z symboli słabości amerykańskiej demokracji. No nie zmienia to faktu, że jednak system przetrwał, że Stany Zjednoczone nie pogrążyły się w anarchii i choć Trump nie uznaje tych wyników wyborów, mówi, że zostały sfałszowane, no to nie widać jakichś realnych konsekwencji tego w postaci, nie wiem, jakiegoś bojkotu instytucji państwowych, czy jakiegoś totalnego chaosu. Więc widać wyraźnie, że tu jednak ten mechanizm obronny systemu demokratycznego jest ciągle silny, natomiast oczywiście on przez narodowych populistów jest podkopywany na różnych polach i w tej książce jest to dość dobrze pokazane, przy czym dla mnie jej zaletą jest pokazanie kilku, oni mówią o czterech takich głównych przyczynach tego narodowego populizmu i tego, że on jest trwały i zostanie z nami na długo. Ja się z nimi zgadzam, choć moim zdaniem ich tych przyczyn jest więcej niż te cztery, o których oni piszą, mianowicie oni tutaj wskazują po pierwsze na spadek zaufania do polityków reprezentujących demokrację liberalną z uwagi na elitarystyczny charakter tej ostatniej. No i rzeczywiście tam ci kolejni milionerzy w różnych rządach przez nich pokazywani. No coś, co powoduje, że zwykli ludzie czują się oszukiwani przez te rządy. Dalej,
pominięci, tacy, którzy nie mają głosu w ogóle.
To jest jedno z głównych źródeł narodowego populizmu. I w ogóle zresztą najstarsze. Populizm tak naprawdę od zawsze czerpał, powiedziałbym, swoje paliwo dla swojego działania z niezadowolenia ludzi z aktualnego rządu i stwarzaniu iluzji, że następny rząd będzie lepszy. Ja mówię oczywiście krytycznie, ale oczywiście nie zawsze tak jest. No czasem ten rząd rzeczywiście jest zły i zmiana pomaga. Natomiast tu populiści z natury rzeczy przejaskrawiają, powiedziałbym, błędy tego rządu, jego nieprawości takiego czy innego i obiecują złote góry, prawda? Dlatego w moim przekonaniu ważniejszy dzisiaj, zwłaszcza dla świata zachodniego, on jest głównym bohaterem, jest ten drugi czynnik i on to świetnie widzimy dzisiaj w Polsce, jak on istotną rolę z tygodnia na tydzień zaczął w ostatnich miesiącach odgrywać, to jest strach przed migracją. Jako zagrożeniem dla, powiedziałbym, narodowej tożsamości, stylu życia, no to widzimy na to, co dzieje się na kryzysie, na granicy polsko-białoruskiej, jak to wpłynęło na sytuację polityczną w Polsce. No i można się domyśleć, że w wielu innych krajach jest podobnie, gdzie jednak te społeczeństwa są znacznie bardziej wieloetniczne, to raczy liczne napięcia. No i siłą rzeczy to sprzyja też populistom, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Ale też Trump przecież z budową muru, prawda, tak, na granicy z Meksykiem też na tym grał. No i to jest coś, co moim zdaniem będzie w rytm zapaści demograficznej świata zachodniego z każdym rokiem nabierało znaczenia. I tu jest moim zdaniem najważniejszy element, powiedziałbym, dla populizmu i jego rozwoju, a mianowicie jeśli nie dojdzie do jakiegoś szerszego konsensusu dotyczącego przemyślanej polityki migracyjnej, to narodowi populiści będą na tym coraz więcej zyskiwać, będą grać tym strachu przed imigrantami, a zarazem oni się i tak będą pojawiać, dlatego że no, gospodarki krajów Zachodu będą cierpiały, zwłaszcza mówię o gospodarkach starzejącej się Europy, na brak rąk do pracy. I tutaj tej sprzeczności nie da się inaczej rozwiązać, jak przez właśnie zmiany w polityce migracyjnej. No i siłą rzeczy albo się to będzie robiło już teraz w sposób przemyślany, albo będzie się czekało zaspychało to pod dywan i prędzej czy później populiści będą na tym coraz bardziej grali, mówiąc, że oni tutaj stworzą jakiś system, prawda, który nas uratuje, zabezpieczy. No, to jest wszystko demagogia, natomiast no, to jest istotny problem. Rzeczywiście zgadzam się, że migracja jest absolutnie najbardziej fundamentalna. Mniejsze przekonanie mam do znaczenia, zwłaszcza w polskim kontekście, bo może tutaj inaczej trzeba spojrzeć na tą książkę, do tych dwóch pozostałych czynników, o których Itwell i Goodwin piszą, bo jako tych napędzających populizm, bo one są ważne moim zdaniem głównie dla Europy Zachodniej, dla Stanów, u nas mniej. Pierwszy to jest związany z globalizacją gospodarki, coś co oni nazywają deprywacją, czyli utratą wiary w lepszą przyszłość, która wynika z narastających nierówności. Rzeczywiście nierówności w świecie zachodnim narastają, ale akurat Polski czy naszej części Europy to mniej dotyczy, bo my jesteśmy na dorobku i my generalnie, mówię o Polsce, ale całej Europie Środkowej, żeśmy się przez ostatnie 30 lat bardzo dynamicznie rozwijali. Oczywiście nierówności majątkowe też tutaj powstawały, ale jakby to nie było aż tak istotnym problemem jak dla Zachodu, gdzie ta dobra koniunktura rzeczywiście się w pewnym momencie skończyła. No i dziś się mówi, że najszczęśliwsi emeryci to są ci emeryci właśnie obecni, a ich następcy już będą mieli niższy poziom życia. U nas ciągle jeszcze ten mechanizm nie wystąpił i mam wrażenie, że w najmniejszym stopniu wystąpił czwarty czynnik, o którym oni piszą, to jest osłabienie zaufania do starych partii politycznych, takiego głównego nurtu polityki. No u nas to wynika z prostego powodu. My mamy młode systemy partyjne. Nie mamy takich partii, prawda, które mają kilkadziesiąt lat za sobą. Te główne partie, czyli PiS i Platforma, Platforma mają ledwie 20 lat, z czego jedna z nich, czyli PiS, jest ewidentnym przedstawicielem takiego narodowego populizmu, więc trudno mówić, że tutaj nastąpiła jakaś utrata, no chyba, że mielibyśmy mówić o utracie zaufania do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Do PSL-u może.
I do PSL-u.
Ale chyba to już dawno nastąpiło.
Tak, to już dawno nastąpiło. To nie jest coś, co w Polsce byłoby istotnym czynnikiem. Natomiast te pierwsze dwa, zgadzam się, spadek generalnie zaufania do polityków jako takich i właśnie ten strach przed imigracją, to są bardzo ważne czynniki. Natomiast dziwi mnie, że w tej książce tak mało jest na przykład o roli mediów społecznościowych, bo to jest coś, co no, odgrało moim zdaniem olbrzymią rolę w zmianie, właśnie stało się ogromnym, można powiedzieć, taką trampoliną dla narodowych populistów, którzy zaczęli obchodzić te główne kanały komunikacji, czyli stacje telewizyjne, które dominowały jeszcze, powiedzmy, na przełomie stuleci i poprzez internet, poprzez portale społecznościowe zaczęli oddziaływać na masową publiczność, szerząc tam właśnie różnego typu poglądy. I drugi czynnik też dla mnie jest pominięty, czy słabo w tej książce zarysowany, może nawet jeszcze bardziej, to jest kryzys w ogóle tradycyjnego modelu rodziny, kryzys religijności, to wszystko, co w Polsce się właśnie dopiero zaczyna, a w Europie Zachodniej czy w Stanach no, miało miejsce już często kilka dekad temu, to też moim zdaniem przyczyniło się do wzrostu popularności narodowych populistów, bo część ludzi czuła się przerażona tym właśnie, że kościoły pustoszeją, że ten tradycyjny model rodziny patriarchalny się rozpada i powstają jakieś dziwne nowoczesne modele rodziny. To dla wielu ludzi było coś absolutnie takich, powiedziałbym, ukształtowanych konserwatywnie, nie do przyjęcia i to też ich pchało i pcha ciągle w Polsce, to będziemy dopiero to obserwować, dzisiaj to obserwujemy, właśnie w ręce narodowych populistów.
Może znak, że to część na właśnie drugą część książki, która przygląda się tym dwóm zjawiskom. A skupiając się na tym, co autorzy opisali w narodowym populizmie zamachu na liberalną demokrację, oni tak dosyć celnie przykładają lupę do tych partii w różnych krajach. Czego te partie chcą? Oczywiście jest bardzo wiele różnic, bo każdy kraj ma swoje jakieś własne problemy, ale pomimo wielu tych subtelności różniących narodowo-populistyczne ruchy w konkretnych krajach, łączy je jedno, to o czym pan mówił, niechęć do obcych. To głównie są imigranci, ale to są obcy wszelkiej maści, strach przed zabieraniem miejsc pracy i najlepszy jest ten paradoks, że nie jest to ważne, że jest to praca, której rdzenni mieszkańcy nie chcą wykonywać. To często nie jest kontrargumentem w dyskusji, gdzie pada takie hasło, nieroby, które zabierają nam pracę. To są wewnętrznie wykluczające się słowa. Mimo to te wewnętrzne sprzeczności nie przeszkadzają w tym, żeby używać takich haseł jako tych, które właśnie napędzają ten strach.
No tak rzeczywiście jest, chociaż też dodajmy, że w przeciwieństwie do Polski, która ma tak naprawdę na tle świata zachodniego jednak bardzo w niewielkim stopniu rozbudowane systemy zabezpieczeń socjalnych, tej opieki różnego rodzaju, to się właśnie dopiero pod rządami PiS-u zaczęło rozwijać, tu symbolem jest słynne 500+, czy teraz 13 i 14 emerytura, to pamiętajmy, że w Europie Zachodniej te systemy rozbudowanych świadczeń socjalnych dla bezrobotnych no, trwają już od kilku dekad i one tam zrodziły różnego rodzaju patologie. I rzeczywiście jest tak, że jest pewna grupa imigrantów z czy krajów arabskich, czy z innych części świata, choć to w znacznym stopniu jednak dotyczy rzeczywiście bardziej wyznawców islamu niż innych mniejszości etnicznych, no, które korzystają z tych świadczeń socjalnych, zresztą na równi z innymi obywatelami, no ale jakby to budzi, potęguje tą niechęć i stąd się właśnie pojawia to hasło o owych nierobach, którzy żyją na nasz koszt. Oni się tam wzięli także i dlatego, tutaj klasycznym przykładem jest obecność tureckiej mniejszości, potężnej, największej mniejszości ciągle etnicznej w Niemczech, no z tego, że oni byli potrzebni, żeby napędzać tą gospodarkę w latach 60. Wtedy nastąpił masowa migracja Turków do Republiki Federalnej Niemiec. I to jest tak, że ci migranci nie pojawili się tam tylko w poszukiwaniu lepszego życia, ale też często byli zapraszani przez rządy tych krajów, właśnie jako Turcy. No, w przypadku Francji tu mamy z kolei historię kolonialną z Algierią. Każdy, kto to prześledzi, wie, dlaczego pojawiło się tak wielu właśnie Algierczyków islamskiego wyznania we Francji. Więc tutaj, no właśnie, to jest kwestia tego ciężaru, czy to rozwoju gospodarczego, czy historii. No, ale w sumie to wszystko łącznie rzeczywiście ma ten wspólny mianownik, który pani pokazała i który u nas też zaczyna coraz większą rolę odgrywać. To jest ten strach przed obcymi, który dzisiaj pomaga obecnemu rządowi Zachodowi jakby w utrzymaniu poparcia, a więc ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Tylko że tak jak mówię, główny problem polega na tym, że ci populiści, ich przywódcy, atakując to, nie potrafią właściwie wyjaśnić, jak zamierzają rozwiązać problem, o którym wspomniałem wcześniej, czyli starzenia się społeczeństw i tego, że tutaj po prostu będzie coraz bardziej brakowało w Polsce i w całej Europie rąk do pracy. Już właściwie to mamy miejsce, prawda? Oczywiście na razie trwa proces wyrywania sobie tych kadr najlepiej wykształconych, czyli lekarzy. Dzisiaj Polska jest drenowana z lekarzy, z kolei my próbujemy ich ściągać na przykład z Ukrainy, prawda? Natomiast za chwilę to zacznie dotyczyć także i tych grup mniej wykwalifikowanych, no, łącznie z tymi, którzy wykonują te najmniej sympatyczne prace proste, fizyczne, choćby robotnicy budowlani, prawda? Tego też brakuje. Teraz się mówi o kryzysie związanym z transportem, prawda, z kierowcami, no, Wielka Brytania tego mocno doświadczyła. Ale do czego zmierzam? To znaczy, to jest pewna wewnętrzna sprzeczność. Jeśli gospodarki się mają rozwijać, ślad za tym ma być utrzymany czy rozwijany dobrobyt, nieuchronnie świat zachodni, przede wszystkim Europę, bo mówię, Stany Zjednoczone są w ciut innej sytuacji, czeka no, napływ ogromnej ilości ludzi spoza Europy, bo bez tego te gospodarki zaczną po prostu się zacierać. I to jest coś, czego narodowi populiści nie potrafią, jakby grając na tych emocjach, jakby ludziom
nie potrafią rozwiązać. Tak,
nie potrafią tego rozwiązać. I to jest coś, co moim zdaniem prędzej czy później doprowadzi do pewnego kryzysu narodowego populizmu i tu rzeczywiście albo nastąpi ich pewne ucywilizowanie i na to stawiają i Itueli Goodwin, ja też bym bardzo chciał, albo to, o czym pani wcześniej mówiła, pojawią się wśród nich tacy, powiedziałbym, najwięksi radykałowie, czyli tutaj właśnie ten rys faszystowski się może objawić, no i wtedy rozwiązuje się problemy po prostu metodą dyktatury. To znaczy, to jest trochę tak jak Łukaszenka, prawda, widzimy za naszą granicą, rozwiązuje różne problemy wewnętrzne, eskalując terror, eskalując konflikty. No dziś urządził, prawda, swojemu narodowi przedstawienie pod tytułem kryzys migracyjny na granicy z Polską czy Litwą. No bo przecież nie tylko my to obserwujemy, nie tylko u nas rząd na tym korzysta, korzysta też nawet jeszcze bardziej Łukaszenka, bo przede wszystkim jeszcze, prawda, bierze od tych biednych ludzi z Iraku i innych krajów pokaźne sumy pieniędzy za ich rzekome przeprowadzenie przez granicę w kierunku wymarzonych Niemiec. Więc to jest przykład no, takiej właśnie socjotechniki już dyktatury populistycznej u władzy, to co dzisiaj robi Łukaszenka. I myślę, że to warto obserwować, bo to jest oczywiście ten najczarniejszy scenariusz. Powtórzenie tego typu łukaszenkowskich metod w innych krajach jest czymś, co jest tą najczarniejszą, choć moim zdaniem ciągle mało prawdopodobną, ale możliwością, która też nam gdzieś grozi, jeśli ten narodowy populizm pójdzie na manowce.
Wydaje się, że tak jak pan mówi, wydarzenia też ostatnich tygodni są taką pożywką dla partii, które i dla ruchów, dla ideologii, które bardzo no, żerują na strachu. A proszę powiedzieć, kiedy pan na przykład obserwuje listopadowym wieczorem taką grupę młodzieńców w okolicy Święta Niepodległości z odpalonymi racami, zamaskowanymi twarzami, z napisanymi po prostu otwartym tekstem hasłami Polska dla Polaków. Czy nie przechodzą pana ciarki i nie przypominają się karty historii z lat 30?
Nie, oczywiście skojarzenia są, natomiast chcę też powiedzieć, że Marsz Niepodległości jest często też demonizowany przez w Polsce przez środowiska lewicowe i liberalne, bo jeżeli tam idzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to tak naprawdę tych jegomościów z wygolonymi głowami, z racami, z tymi hasłami, o których pani wspomina, jest powiedzmy kilka tysięcy i to maksymalnie po przyjeździe z całego kraju, więc tak naprawdę oni tam stanowią moim zdaniem kilka procent. Oni się najbardziej rzucają w oczy, ale nie jest też tak, że oni tam dominują liczebnie, tak jak to kiedyś mówiono, że był marsz największy w Europie faszystów w Warszawie z okazji właśnie Marszu Niepodległości. Ja bym tego aż tak nie demonizował. Oczywiście źle się stało, ale to jest wina, powiedziałbym, no, tych ekip kolejnych rządzących, że nie potrafiły tego typu marszu zorganizować wcześniej, że oddano to nacjonalistom. No i oni tutaj znaleźli sobie furtkę, bo polski skrajny nacjonalizm przez lata szukał jakiegoś sposobu na zaistnienie i to się nie udawało aż do momentu, kiedy ktoś, już nie pamiętam kto, wpadł na ten pomysł Marszu Niepodległości i później, kiedy na przykład prezydent Komorowski próbował kontrmarsz organizować, to wszystko już było za późno. Po prostu ten pomysł został wyeksploatowany, został zajęty przez nacjonalistów. Natomiast mnie się wydaje, że no, nie powinniśmy patrzeć na to wydarzenie wyłącznie przez pryzmat tej mniejszości hałaśliwej w tym marszu, ale patrzeć przez pryzmat tysięcy ludzi, którzy tam często z rodzinami, z dziećmi przychodzą i którzy chcą zamanifestować swoją radość ze święta niepodległości. Jest pytanie, czy to by się dało jakoś oddzielić. No, na razie wszystkie próby się nie udały. Rząd PiS-u też ma z tym problem, bo z jednej strony, jak widzimy, prześledzimy minione lata, no to czasem ten marsz od tego marszu się odcinał, czasem próbował go jakoś przejąć i tam przedstawiciele rządu próbowali i władz PiS-u w nim uczestniczyć. No to się nie bardzo wychodziło, jakoś tam próbowano to rozdzielać, tak było ostatnio, że była kolumna, prawda, rządowa i kolumna nacjonalistyczna. No w każdym razie z tym jest problem, ale jak powiadam, ja bym do tego nie przywiązywał aż takiego znaczenia, bo to oczywiście jest spektakularne, ale to tak naprawdę jest jeden dzień w roku. Oczywiście dzień szczególny, bo naszego święta narodowego i byłoby znacznie fajniej, gdybyśmy potrafili go inaczej obchodzić, ale jak mówię, ja nie widzę w ślad za powiedziałbym popularnością Marszu Niepodległości jakiegoś takiego gigantycznego wzrostu poparcia dla tych sił skrajnych. Oczywiście można powiedzieć, a Konfederacja w Sejmie. No Konfederacja w Sejmie jest faktem, ale ona tak naprawdę jest konglomeratem nie tylko sił nacjonalistycznych. No i oczywiście ona ma swoje poparcie w Sejmie, ale jak się patrzy w sondażach i prawdopodobnie będzie też w następnym parlamencie, ale jak się patrzy na analogiczne kraje Europy Zachodniej, to tam wszędzie tego typu skrajne grupy mają właśnie te, oscylują wokół 10% i to jeszcze nie jest problem. Problemem by było, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przeszło ewolucję w takim kierunku. I takie zagrożenie rzeczywiście istnieje. PiS jest partią dzisiaj na rozdrożu. Nie wiemy, w jakim kierunku on pomaszeruje, zwłaszcza kiedy nie będzie już prezesa Kaczyńskiego i on może rzeczywiście pójść w kierunku takiego skrajnego nacjonalizmu, ale na razie tak nie jest. Na razie PiS, mimo tych wszystkich działań, które budzą takie olbrzymie emocje, w moim przekonaniu i tu jestem w sporze z częścią zwolenników, powiedziałbym, demokracji liberalnej, nie prowadzi nas w kierunku autorytaryzmu. Ja uważam, że my jesteśmy w takiej fazie przejściowej między systemem demokracji liberalnej, od którego rzeczywiście PiS odszedł, a autorytaryzmem, no takim jak w Turcji czy Rosji. Nieco dalej na tej drodze są Węgry, ale to ciągle jeszcze nie jest ten autorytaryzm, jaki właśnie możemy widzieć w wykonaniu Putina czy Erdogana, nie mówiąc już o Łukaszence.
A powiem szczerze, że mnie chyba trochę bardziej niepokoi właśnie niż pana, z tego co słyszę, taki Marsz Niepodległości. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla rodzin z dziećmi. Ja byłam tam kilka razy jako dziennikarka i to jest, szczerze mówiąc, naprawdę nieprzyjemne. Taki stuk od podbitych butów i to, co wykrzykują ci ludzie, często niestety faktycznie na czele takiej kolumny znajdują się ojcowie z dziećmi. To, co słuchają te dzieci i czego muszą wysłuchiwać, jest naprawdę treścią nie dla dzieci. To są często wyzwiska, to są brutalne zachowania i to jest może jeden dzień w roku, ale daje przyzwolenie do tego, żeby traktować źle osoby innej orientacji seksualnej. Jesteśmy świadkami, nawet w mediach społecznościowych, często nie mówi się o tym w kanałach telewizyjnych, to nie są aż tak duże wydarzenia, ale złego traktowania osób właśnie odmiennej orientacji seksualnej czy innego koloru skóry. Takie rzeczy się teraz dzieją. Wydaje mi się, że kilka lat temu, nie wiem, 10 lat temu takich rzeczy nie było.
Nie, one były, tylko zgodzę się z panią, że skala jest zapewne większa. Natomiast zapewniam panią, że na przykład Obóz Narodowo-Radykalny zaczął działać już w latach 90. Narodowe Odrodzenie Polski, organizacja, można powiedzieć, bliźniacza do ONR-u, zaczęła działalność w roku 89. Więc to wszystko się pojawiło wraz z upadkiem dyktatury komunistycznej, tylko że zgadzam się, że ten skrajny nacjonalizm rozkwitł nieco w ostatnich latach. Natomiast czy on jest bardzo silny? No ja to porównuję z innymi krajami Europy. Ja nie mam wrażenia, że u nas ten skrajny nacjonalizm, czy faszyzm, neofaszyzm jest jakoś silniejszy od innych krajów.
To tylko dobrze. Chodzi mi tylko o pewien rodzaj przyzwolenia społecznego, który wydaje mi się, że zauważam.
Polska jest krajem tak podzielonym głęboko, że to przyzwolenie społeczne jest, mam wrażenie, dotyczy tylko części społeczeństwa i tutaj to jest funkcją tego podziału, to znaczy dziś tak naprawdę Polska jest podzielona na PiS i antypiS, a ten element, o którym pani mówi, jest gdzieś na marginesie obozu pisowskiego i z tego punktu widzenia on moim zdaniem nie jest dominujący i jak mówię, to przyzwolenie społeczne to tak naprawdę jest pojęcie bardzo ogólne. Tu możemy dyskutować o kwestii zachowania władz państwowych i tu oczywiście zgadzam się z panią, że rząd PiS-u traktuje z przymrużeniem oka, czy wręcz, no, niektórzy uważają, wręcz wspiera, no, choćby pana Bąkiewicza, Marsz Niepodległości, prawda? Wiemy, że dostał środki publiczne i to całkiem spore, więc można powiedzieć, że wręcz go popiera i to na pewno jest niepokojące. Natomiast czy to oznacza przyzwolenie społeczne? No, wie pani, no nie, no to oznacza przyzwolenie tej części, która popiera PiS. Ta część, która PiSu nie popiera, no, jest wobec tego bardzo krytycznie nastawiona. Jeśli zdoła wygrać kolejne wybory, to zapewne nastąpią tutaj zasadnicze zmiany. Choć ja nie kryję, że kiedy w czasach rządów Platformy rozważano sprawę na przykład delegalizacji ONR-u, to ja zawsze byłem temu przeciwny, ponieważ ja uważam, że tak jak w latach 30., kiedy rząd sanacyjny zdelegalizował ONR po miesiącu działania, to nic nie dało, bo ONR sobie w najlepsze dalej działał, tylko że konspiracyjnie i właśnie ta nuta nielegalności tylko, można powiedzieć, dodawała mu uroku. Więc ja jestem przeciwny delegalizacji, natomiast oczywiście uważam, że trzeba wszczynać postępowania karne wobec konkretnych ludzi za konkretne czyny naruszające prawo. I to jest właściwe działanie dla państwa, prokuratury, służb specjalnych, policji, no, które dzisiaj rzeczywiście jest niewystarczające i tu się z panią zgadzam.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji Dosłownie wydawnictwa Sonia Draga był profesor Antoni Dudek, historyk, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, a państwa zachęcamy do przeczytania książki Rogera Itwella i Matthew Goodwina Narodowy populizm, zamach na liberalną demokrację. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Do widzenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.